Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Premski.
To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, podczas którego mówimy bieżące sprawy rynkowe i w tym tygodniu będzie to podsumowanie debaty o OFE. Spotkali się już ekonomiści Rostowski, Balcerowicz, to też teraz Poremski powinnam.
Co?
Trzeci słynny polski ekonomista. Łukasz Poremski powie nam, co o tym sądzi. Ale zanim do tego przejdziemy, to jest, wiesz co, to ciekawe, bo to jest tak, z wieloma ludźmi jeszcze tutaj, tak jeszcze z tytułem zagajenia, wiele osób o tym dyskutuje, że tak, że rząd kradnie, Balcerowicz tak. I tak dalej. Rząd mówi, nie, to tamci zrobili, to tamci nakradli, my naprawiamy. No wiadomo, tak. Jak to jest.
A jak
tak zapytać, no dobrze, to na czym polega ta planowana reforma, dla niektórych w cudzysłowie reformy OFE, to nikt nie wie,
tak.
Bo na razie mało osób wie.
Tak.
To postaramy się dzisiaj na ten temat parę słów powiedzieć. Zanim jednak do tego przejdziemy, to chcieliśmy Państwa przeprosić, że wczoraj się nie nagraliśmy, czyli zwyczajowo we wtorek, ale jest końcówka akcjonariusza. Jest końcówka akcjonariusza i po prostu nie dało rady, że akcjonariusz ma się ukazać za chwilę, to po prostu czasami ten nawał pracy jest większy niż się wydaje.
Mniejszy.
Tak, no to sam o tym wiesz, tak? Po liczbie artykułów, które będą w akcjonariuszu. Kilka spraw. Po pierwsze, trwają cały czas zapisy na konferencję Wall Street. Jak Państwo wiecie, na stronę www.wallstreet.org.pl tam wszystkie szczegóły są. No i to, co zapowiadaliśmy już od dwóch tygodni, skończyły się miejsca w hotelu Kasprowy. Natomiast cały czas można się zapisywać tam w dwóch wariantach. Albo można samemu sobie zapewnić, no powiedziałbym, gdzieś miejsce, gdzieś nocleg w Zakopanem i zapisać się na sam udział w konferencji. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie chce w to bawić, to my to za Państwa zrobimy i można spać w hotelu Geowita, a my Państwa dowieziemy do hotelu w jedną, w drugą stronę. Także cały czas taka opcja jakby z zakwaterowaniem będzie, tylko że niekoniecznie
i oczywiście
głównym...
z wyżywieniem w oczywiście. Hotelu Kasprowy.
Tak, oczywiście. No tak, to nie będziemy...
Tylko tutaj. Nocleg będzie po prostu poza hotelem.
Tak jest. Jeżeli ktoś nie chce się bawić w samodzielne rezerwowanie jakichś noclegów na terenie Zakopanego, to oczywiście może skorzystać z naszej opcji, czy my Państwa zakwaterujemy i wyżywimy. Natomiast jeżeli ktoś nie ma rodziny w Zakopanem, ma, nie wiem, ulubiony swój lokal w Zakopanem, w którym lubi nocować, chce przyjść tylko na konferencję, to tego typu możliwość zapisy będą najprawdopodobniej do 1 czerwca. Mhm. Czyli dzień przed konferencją. Przypomnijmy też, że uruchomiliśmy zapisy na imprezę towarzyszącą, a więc dzień wcześniej wymyśliliśmy imprezę towarzyszącą, to nazywa się, to jest bardzo długa, skomplikowana nazwa, Dzień Nowych Rynków, Forum New Connect, Tabela OFE.
Tak,
sami się z tego śmiejemy. Generalnie zauważyliśmy coś takiego, że Państwo do nas piszecie jakieś informacje, ale jak można było wziąć udział w private placementie spółki X? No ja przecież w ogóle nie wiedziałem, że się dzieje private placement jakiejś tam spółki, a dana spółka później debiutuje na przykład plus 30%. Bo przecież wiadomo było, że trzeba było wziąć udział w private placementie tej spółki. No to my mamy dla Państwa taką ofertę, że podczas tego forum New Connect będzie prezentacja kilkudziesięciu takich, powiedziałbym, projektów, które teraz autoryzowani doradcy robią. Mają na tapecie i będą się po czerwcu, czyli w drugiej połowie 2011 roku działy. Kto nie chce przegapić już dla niego ważnych ofert private placement, no to powinien pojawić się dzień przed konferencją Wall Street. Też w Zakopanem. No i z tego co pamiętam, to ta impreza jest już ekstremalnie tania dla członków. To dla członków SIT ta impreza jest za złotówkę. Także to bardzo serdecznie zapraszamy. To zapisy na Wall Street trwają. Wszystkie szczegóły, to co teraz mówiłem, są na stronie www.wallstreet.org.pl. Joe Di Napoli potwierdził udział, tam jest wideo, gdzie Joe osobiście zaprasza Państwa do Zakopanego. Wiem, że Łukasz też miałeś kilka ogłoszeń duszpasterskich.
No ja w sumie dwa takie główne, czyli zapraszamy Państwa wciąż do wypełniania ankiet w naszym rankingu książek giełdowych. Na naszej stronie jest, czy tam na Facebooku, mogą Państwo wejść na stronę poświęconą temu rankingowi, oddać swój głos, które książki według Państwa są najważniejsze dla inwestora, bez których żaden inwestor nie powinien zaczynać swojej zabawy z inwestowaniem. Także po pierwsze ranking książek giełdowych. A po drugie konferencja oddziału wrocławskiego, Wrocławskie Dni Inwestycji, która odbędzie się w tą sobotę. Wstęp dla członków jest bezpłatny.
Wrocławskie Dni Inwestycji, które są jednym dniem inwestycji.
Tak. Wrocławski to dzień inwestycji. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Członkowie mają wstęp bezpłatny w tą sobotę. W tą sobotę, czyli to jest 20...
drugi. To drugi... przyszło.
To przepraszam, to dobrze, że mnie
za półtora tygodnia, 2 kwietnia.
Tak. 2 kwietnia.
Czyli przypomnijmy o tym, o tym za tydzień.
Za tydzień jeszcze o tym raz powiemy.
Tak, to u nas we Wrocławiu, tak? Na Kromera i na dla członków SI jest to impreza bezpłatna.
Bezpłatna dla pozostałych osób bodajże 30 zł.
Mhm, tak jest. No to jest kolejna rzecz, którą jakby chcieliśmy Państwa zachęcić, żeby jeżeli ktoś czasami bierze udział w naszych konferencja, czy to w dużym Wall Streetie, czy to w jakiejś konferencji regionalnej, naszej tu wrocławskiej, bądź katowickiej. Katowice bardzo aktywnie, regularnie robią różnego rodzaju konferencje. To warto przystąpić do SI, bo to się zwraca po takich dwóch konferencyjkach lokalnych, a jak już ktoś jedzie na Wall Street albo profesjonalnego inwestora, to mu się zwraca dwa razy w roku mu się zwraca. Także tak. Tego typu, nie wspomnę o różnego rodzaju drobiazgach, tak? Znaczy drobiazgach w cudzysłowie, jakieś zniżki na książki.
Akcjonariusz.
Akcjonariusz, czy też jakiś tam dla mało aktywnych inwestorów zawsze jest cenna zniżka na w biurach maklerskich z prowizji, tak? Jeżeli ktoś dopiero zaczyna swoją grę na rynku, to ma troszeczkę te notowania, tylko opłatę za prowizję lub też rachunek ma troszeczkę taniej. Także...
dostęp do artykułów na naszej stronie, no i wiele, wiele więcej, tak? Także...
Znaczy my byśmy woleli, że Państwo występowali do SI, dlatego że my robimy świetną robotę, ale życie jest brutalne i to okazuje się, że jak ktoś to liczy na samym końcu, to się po prostu opłaca. Także to bardzo Państwa zachęcamy. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do tej debaty o OFE. Powiem tak, poniedziałek, wszyscy wiedzą, tak? Była słynna debata Rostowski-Balcerowicz. Ja niestety nie oglądałem, bo byłem na zebraniu mojej wspólnoty mieszkaniowej. Nie widziałem debaty, dlatego cię będę pytał, co tam się działo.
Na szczęście ale... drugi...
Moja debata trwała 4 godziny, bo 4 godziny ciągłej awantury, oglądała. Więc domyślam się, że ta była spokojniejsza. Dobra, ale to nie o mojej wspólnocie mieszkaniowej mieliśmy mówić. To powiedz tak, powiedzmy sobie, zacznijmy od tego, że tutaj dyskutowaliśmy przed nagraniem, że Polacy, no wszyscy tam, Polacy, widzą, jak ci znani ekonomiści, tak, profesor Balcerowicz, profesor Rybiński i jeszcze kilku znanych ekonomistów w telewizji oskarża rząd, tak? Profesor Rybiński chyba chce pozew zbiorowy
przeciwko
rządowi właśnie w tej sprawie i wszyscy tak mówią, piszą różne gazety, że no to na pewno zła jest ta ustawa, a jak zapytać, a proponowana ustawa, jakby zapytać przeciętnego Polaka, no dobrze, a jakie są mniej więcej zarys założeń tej ustawy, to miałbym wrażenie, że świadomość jest niska.
Ja mam wręcz wrażenie, że jest niska świadomość ogólnie tej już bieżącej ustawy o OFE.
Jaki jest stan obecny?
Z tego stanu obecnego, że bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, jak to dokładnie, jakie były założenia tej reformy z 99. Także o tym dzisiaj Państwu na początku przynajmniej też kilka słów powiemy, a później przejdziemy do chyba do tej debaty.
No to mówmy, w 99 roku. 99.
Nie, ale jeszcze tak w miarą wprowadzenia, to debata rozpoczęła się od słów, że ta debata to nie jest tak naprawdę debata, tylko to jest rozmowa, ponieważ ona, debata zdaniem ministra Rostowskiego trwała już od półtorej roku. Natomiast no, jak wiemy, zmiany w Sejmie mają być głosowane już w tym tygodniu, także to ciężko nazwać jakąkolwiek debatą. Natomiast rozmowa jak najbardziej, przybliżenie przede wszystkim ludziom, społeczeństwu, na czym polegają te zmiany. No i tak już zacznę od samego początku, czyli w tej chwili,
w zeszłym wieku,
tak, czyli reforma OFE z 99, kiedy już tych pieniędzy na te bieżące emerytury zaczęło jak najbardziej brakować. Podatki na wypłaty ZUS to były wypłaty ZUS, które były wypłacane jakby z podatków państwa. No, trzeba było pewne zmiany w tym systemie wprowadzić i zostały wprowadzone otwarte fundusze emerytalne, czyli ten drugi filar, a także trzeci filar, także ten dobrowolny, te pracownicze programy emerytalne, czy indywidualne konta emerytalne, tak. Także ten wpływ... To dobrze, powiem dokładnie jak to. W tej chwili jest 17,3%, tak jak stan obecny. 17,3% jest to składka emerytalna.
Z czego?
Ona się dzieli, tak, z czego 10% idzie na ZUS, Czyli na bieżące
tak zwany pierwszy filar.
Pierwszy filar, a siedem...
Znaczy bieżące, tak na nasze tak zwane indywidualne konto.
Na nasze indywidualne konto w ZUS-ie.
Tak jest, czyli...
Tak.
A naprawdę na,
a
wypłaty,
tak naprawdę na, bieżące... na wypłatę bieżących emerytur.
Dobrze. Drugi filar.
Drugi filar to idzie 7,3% i to... tej naszej składki emerytalnej. Nie 7,3%, tylko powiedzmy punkta procentowego, czyli tej naszej... naszej składki emerytalnej, i OFE jako ten drugi filar, o czym wspomniałeś, mogą w 40% inwestować te środki, do 40% na akcje i 60% w obligacje.
Żeby sobie odwrotnie. Nie więcej niż 40% na akcje.
Nie tak. więcej niż 40% na akcje.
Tak, okay. tak, okay. w ten sposób. Okay. Tak.
I dzięki temu Polacy mieli mieć w przyszłości większe emerytury.
No i to trzeba już dla porządku, powiedzmy, że to pierwsze dwa filary są obowiązkowe, czyli tak. jesteś przydzielony przymusem do OFE i tak. nawet do ZUS-u musisz. A jeszcze jest tak zwany trzeci filar, tak? Czyli co sobie Polaków zbierzesz na tą emeryturę, to będziesz miał.
Będziesz miał więcej.
No i tutaj rząd wymyślił ówcześnie IKE, tak? Że tak. indywidualne konto emerytalne. Kiedy wszedł podatek Belki, bo już nawet nie kojarzę?
W 2004 albo 2005.
To musiało IKE wejść później, bo to wiesz o co chodzi, że motywacją do IKE jest to, że tam jest zwolnienie.
Znaczy IKE weszły na pewno
później,
teraz, a później, później weszły w zmiany w IKE,
że
które zwalniały z tego podatku, który był w międzyczasie wprowadzony.
No tak, ale to jest jakby nas teraz nie interesuje, bo kto sobie zbiera, to sobie zbiera.
Tak. I właśnie co ciekawego, ja przynajmniej usłyszałem tak już troszeczkę po części przechodząc do debaty, to, iż w rozmowie, no to jakby z jednym z twórców tej reformy, z Balcerowiczem, minister Rostowski wspominał o tym, iż głównym właśnie założeniem powstania, jednym z głównych założeń, tak powiem, powstania otwartych funduszy emerytalnych i ich inwestycji w gospodarkę, czytaj inwestycji w akcje, było przede wszystkim to, aby poprzez ten zwiększenie tego wzrostu gospodarczego państwo otrzymywało wyższe podatki, wpływy z podatków. Mhm. I dzięki tym wyższym wpływom z podatków miało po prostu więcej środków na wypłatę tych bieżących emerytur. Gdyż jak wiemy, no jest tutaj pewna nierównowaga między
to, tym... To powiedział w poniedziałek Balcerowicz między innymi? To powiedział Balcerowicz w poniedziałek podczas tej debaty?
To Rostowski.
Rostowski to powiedział,
Do twórcy teorii, że jak przygotowywaliście tą reformę, to było jednym z waszych założeń. Że co prawda jednym tym głównym celem, o którym właśnie tam rozmawialiśmy wcześniej, było to, aby ludzie otrzymywali w przyszłości wyższe emerytury.
No właśnie.
Ale wprowadzenie tych OFE, czyli które mogłyby inwestować właśnie w gospodarkę i ją pobudzać, było również to, aby z drugiej strony wspomóc jakby tutaj państwo, które miałoby więcej środków dzięki większym podatkom na wypłatę tych bieżących emerytur, które są wypłacane właśnie z ZUS-u. Ale te zmiany po 1999 roku powodowały to, jakby rozkład tych 17,3% na OFE i na ZUS, że tych pieniędzy w OFE zaczynało brakować. Ubywało tam po prostu tych pieniędzy, bo zawsze wpływało tam 17%, tak. A teraz zaczęło wpływać...
Do ZUS-u zaczęło wpływać 17%, tak. a potem zaczęło 10%.
A później zaczęło wpływać 10%, tak? I na te bieżące emerytury zaczęło po prostu brakować. I państwo musiało coraz więcej po prostu do tego interesu, że tak powiem, dokładać. Do tych wypłaty bieżących emerytur. No i po prostu jeszcze było, co było wspomniane podczas debaty, że ta wyrwa... w cudzysłowie, tak, na te bieżące wypłaty emerytur, bo przeznaczone były to 7,3% na OFE, to ta wyrwa w ZUS-ie miała być pokryta z wpływów z prywatyzacji.
Tak, takie było założenie.
Takie były założenia i tak do tej pory było.
Że w długim terminie, jakby to działało, załóżmy, że OFE są od zawsze. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. To jednak ta część ZUS-owska jest wypłacana, część z OFE jest wypłacana i nie byłoby tego problemu. Ale ponieważ zanim zostanie wypłacona pierwsza emerytura z OFE, czyli nie wiem kiedy, podejrzewam, że za chwilę, ale to będą drobiazgi jeszcze, to ta wyrwa do tego czasu, zanim to się nie zacznie wyrównywać, kiedyś już, nie wiem, pełną parą by szedł taki na dwóch nogach, ZUS plus OFE, to faktycznie może być ta wyrwa. No ale to ktoś tego nie przewidział? Nie, przewidzieli. Miało być z prywatyzacji, tak?
Tak, te wpływy to miało być pokryte właśnie tymi wpływami z prywatyzacji, jak wiemy, to właśnie ta prywatyzacja już w tych kolejnych latach coraz prężniej działała. No i racja była taka, że po prostu te wpływy w pewnym sensie zakrywały jakąś tą naszą dziurę budżetową, która dzięki temu powstawała. Natomiast te wyliczenia, które w tej chwili podaje Ministerstwo Finansów, podam Państwu przykład, tych statystyk było tam dużo więcej podanych, to że w tej chwili na jedną osobę, która jest na emeryturze, przypadają 4 osoby w wieku produkcyjnym. No. Czyli które odkładają na tę
emeryturę.
Teraz tak jest. A za 50 lat będzie 1:1.
Będziemy mieli tak starzejące się społeczeństwo, mamy tak starzejące.
Czyli ten ubytek, po prostu ubytek pieniędzy w ZUS-ie i powstająca dzięki temu dziura budżetowa, no jest, staje się jakby taką wspominane często słowo przez ministra Ostrowskiego, kulą u nogi dla naszego państwa, ponieważ państwo musi pożyczać te środki, pożyczać, bo wiadomo, dziurę trzeba czymś zakryć, państwo emituje dług, a ten dług kupują OFE.
Tak.
Tak, bo OFE mają 60% swoich
muszą
środków
w obligacjach.
Tak jest w ustawie określone.
One muszą
mieć 60% w obligacjach.
Co robią? Kupują obligacje Skarbu Państwa.
Tak.
Są moim zdaniem, chyba tak, państwo, z tego co mi się wydaje, OFE są najlepszym z możliwych kupców obligacji Skarbu Państwa. No komu mają?
No tak. No to teraz w tej chwili tak wygląda. I tutaj jakby główne argumenty Ministerstwa Finansów i ogólnie całego rządu są takie, iż jest to może nie, że bezsensowny wydatek, chociaż to było też tak w ten sposób określane, ale że przez to właśnie kraj się jeszcze mocniej zadłuża, ponieważ kraj wypłaca odsetki do OFE, które właśnie wypłacają później ludziom na przyszłe emerytury, a bieżące emerytury...
Zaczynam rozumieć motywację Ministerstwa Finansów.
Tak, tak? Jest ziarenko prawdy w tym, jest na pewno jakiś racjonalizm i ja powiem tak, że nawet mi, ja jako tutaj oglądałem tą debatę, słuchałem, tam później jeszcze raz w internecie można było obejrzeć, to jeszcze raz pozwoliłem sobie obejrzeć, by to dokładnie się na dzisiaj przygotować, to tutaj głównym argumentem Balcerowicza, profesora Balcerowicza, nawet nie było to, że to są głupie zmiany.
No.
Tak? Chociaż mówił, że to jest mimo wszystko odbieranie ludziom tych pieniędzy z przyszłych emerytur, ale głównym, bo w ZUS-ie to są obietnice.
No właśnie.
ZUS to są obietnice, że się dostanie. Niby tam są jakieś te ewidencyjne zapisy, tak? Ale nawet ja jakby dostrzegłem jedynie to, że profesor Balcerowicz właśnie bardziej zwraca uwagę na to, że dlaczego akurat to ruszacie. Nie, że to jest bardzo złe, że to ruszacie, tylko dlaczego akurat to ruszacie?
A jakakolwiek inna propozycja była, to nie.
Tak, oczywiście FOR, którego jest przewodniczącym profesor Balcerowicz, mieli kilkadziesiąt propozycji przedstawił. Przedstawia te dokumenty, jest do nich wgląd, wydłużenie wieku emerytalnego, no wiele innych.
Jest po dużego palca strzał, likwidacja armii.
Tak, brak reformy KRUS, przywileje emerytalnych robotników, wzrost. Przede wszystkim tutaj na co bardzo często profesor Balcerowicz zwracał uwagę, czyli wzrost armii urzędników i wzrost wydatków na administrację, biurokrację przede wszystkim w naszym kraju, gdzie tam podały liczby, że od 2000 chyba roku do dzisiaj w administracji miało się zmniejszać zatrudnienie, a wzrost chyba o 650 tysięcy
etatów. No wiesz co, mi się tak kojarzy, że każdy kolejny rząd, idąc do wyborów, mówi: zmniejszymy zatrudnienie w administracji państwowej, będziemy sukcesywnie ograniczać. No i to sukcesywne ograniczanie zawsze jest sukcesywnym zwiększaniem tego zatrudnienia w administracji państwowej. Także to nie jest żaden nowy. Wiesz co, jedyne co mnie w tym wszystkim niepokoi, ja rozumiem argumentację ministra Rostowskiego. Dalsze postępowanie w tym kierunku będzie powodowało coraz większe zadłużenie Skarbu Państwa. To jest dla mnie jasne, tak. I trzeba coś z tym zrobić. Natomiast mam jak dzisiaj w pamięci, to profesor Gwiazdowski u nas na konferencji na Wall Street mówił tak, że on był przez pewien czas przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u. I się tak jeden śmiał, mówi tak, proszę Państwa, ja to widziałem, w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy. Wszystko, co na bieżąco wpływa, jest na bieżąco wypłacane emerytom. Co powoduje, że to, że coś trafia na moje, no nazwijmy to, tak to się nazywa, indywidualne konto emerytalne w ZUS-ie, jest zapisem elektronicznym w arkuszu kalkulacyjnym. Wiesz co, tak jakbyś ty mi pożyczył 1000 zł, ja ci powiem, że oddam, ja to wydam, powiem, że będę inwestował, nie? Inwestował i ci oddam. Wydam te pieniądze na bieżące moje długi, tak? Komuś byłem dłużny pieniądze i będę co roku mnożył tę komórkę w Excelu, ja razy 1,0 coś tam. I
mówi, to jest wzrost gospodarczy.
Tak, razy wzrost gospodarczy. I mówi, to jest dalej twoje pieniądze i ja ci to za 30 lat obiecuję, że ci oddam. Wiesz o co chodzi. I będę się modlił, że jak ja przyjdzie mi do tego, że jak ja już ci będę musiał oddawać, to żeby mi ktoś z jakichś podatków coś zapłacił, wtedy już nie będzie, podejrzewam, co, jak ty będziesz na emeryturze, nic już nie będzie dużego do sprywatyzowania, nie? Wiesz o co, że ktoś mi odda jakieś pieniądze, nie wiem, że z podatku będę miał większe wpływy, no, no coś takiego. To mnie niepokoi jako przyszłego emeryta. To mnie niepokoi jako przyszłego emeryta.
No jeszcze, ja jeszcze pamiętam, że było nam wspomniane takie przez profesora Balcerowicza, no to dlaczego nie zwiększyć udziału inwestycji w akcje?
Aha, żeby dać szansę
tak,
tym
czyli
ofer.
No po prostu, rozumiem, aby nie? jeszcze bardziej napędzać to i jakby ten... No i pamiętam, że no, może tak, dosyć no. niefortunnie, że tylko, no. tylko te dwa słowa, może dosyć niefortunnie, ale minister Rostowski powiedział, że coś w stylu, że to już jest za późno, bardzo dobry pomysł, ale już za późno. Że przeprowadzamy tą konsolidację finansów publicznych, czyli ograniczanie deficytu w tej chwili. Jest już taka ustawa. Od półtora roku toczyły się na ten temat rozmowy. I właśnie było nawet coś takiego wspominane, przepraszam, jeśli przekręcę, ale coś w stylu, szkoda, że nie było propozycji o wzroście inwestycji w akcje.
Nie, no.
Co dokładnie, jak Państwo sobie odsłuchają, to dokładnie usłyszą, tutaj proszę tutaj...
Znaczy wiesz, to będzie tak po krachu z 2008 roku, coś 2009, to ja te nie wiem, czy ja jestem takim zwolennikiem dać OFE więcej inwestować w akcje. Mhm. Wiesz, na szczycie w 2007 roku, nie no, wiadomo, że trzeba wszystko w akcje, skoro tak pięknie rośnie, to wszystko musi być w akcje, ale to ja jednak nie jestem aż takim zwolennikiem. Żeby to...
Ale OFE nie mają zarabiać nam cały czas, wiesz, 10%. One mają OFE, ma być przeciętnie o 2 do 4 punktów procentowych lepszy niż obligacje. I one tak będą, na 100%. To nie ma znaczenia, że w tej chwili, że w 2008 roku czy 2009 OFE spadły.
No i to środki. Znacznie spadło.
To nie ma największego znaczenia. Ale wtedy polska gospodarka też była słabiutko się rozwijała.
A skąd jest, że na rok przed twoją emeryturą nie będzie takiego krachu na giełdzie?
Wiesz co?
Bo to, że w długim terminie one gdzieś tam zarobią, no to okej, zarobią, ale to wiesz, zawsze może się zdarzyć, że ja załapię się na krach na rynkach finansowych tuż przed moją emeryturą. Ale dobra, wiesz co? Bo to tak, mniej więcej przedstawiliśmy ten mechanizm, dlaczego dalsze, nie wiem, tak? Dalsza droga w bieżący system powodowałoby jeszcze większe zadłużenie Skarbu Państwa. Propozycja zmian jest taka. Z tych 7% tak, z hakiem, właśnie. Szły do OFE, podział
teraz...
jest...
Teraz ma iść 2,3 tylko.
Tylko, a reszta do?
A reszta do ZUS-u, czyli na bieżące wypłaty emerytur.
I na tak zwane moje indywidualne konto emerytalne, czyli to nie jest...
Znaczy, no oczywiście użyłem pewnego skrótu myślowego. Tutaj jakby profesor Balcerowicz niejednokrotnie wspominał, że to są jedynie ewidencyjne zapisy, o czym ty wspomniałeś. Natomiast minister Rostowski powoływał się na ich interpretacje, które otrzymali od sądu, orzecznictwo Sądu Najwyższego, które mówił, że środki zbierane na indywidualnych tych kontach w ZUS-ie są identyczne, jeśli chodzi o techniczne kwestie, są dokładnie taką samą, mają naturę prawną, czyli...
Jak obligacje.
Nie, te środki, które masz w ZUS-ie na swoim koncie i te środki, które masz w OFE na swoim koncie, mają identyczną naturę prawną.
No, tylko że tam jednak...
To wspominał minister Rostowski, a minister Balcerowicz, minister dawny Balcerowicz, profesor mówił o tym, aby... Że to są właśnie te ewidencyjne zapisy, że to nie są właśnie prawdziwe... Tam nie są inwestowane pieniądze.
W OFE to jest gotówka na koncie. Papier wartościowy na rachunku.
Tak.
A w ZUS-ie to jest zapis w arkuszu. To, co profesor Balcerowicz
mówił. To są obietnice państwa, no i tutaj co...
Ja z punktu widzenia przyszłego emeryta, to ja się boję tych obietnic państwa.
Tak.
Dobra, a teraz tak, powiedzmy teraz, bo to w sumie jest dla nas jako inwestorów giełdowych najważniejsza rzecz. Mhm. Skoro do tej pory było tak, że do OFE trafiało 7%, to i to wszystko de facto mogli inwestować na giełdzie. Tak, w tych proporcjach, co powiedzieliśmy, 40% w akcje, 60% w obligacje, nie tak około, prawda? Mhm. Oczywiście mogli więcej w obligacje. To w ten sposób nie mogli więcej
tak,
w akcje.
Tak, nie mniej.
Nie więcej niż 40%.
I bardzo mało funduszy inwestowało 40% w akcje, tak notabene.
No i bardzo dobrze, moim zdaniem. No i teraz tak.
No właśnie, ja wiem, czy dobrze.
No to zależy kiedy. To może. To nieważne. I teraz chodzi o to, że teraz te 7,3% zmniejszamy do 2,3%. Mhm. I zamiast na giełdę trafiać na rynek finansowy, tak? 7% będzie trafiać do 2,3%.
Nie. Zamiast 40% 7,3% naszej składki emerytalnej będzie trafiało 40% z 2,3% naszej składki emerytalnej.
No właśnie, czyli
nie dużo, dużo mniej.
Dużo mniej.
Natomiast
ponad połowa mniej.
Tutaj jakby jeszcze zapewnienia
Nie, ponad dwa razy mniej, o ten sposób.
Tak. Natomiast no tutaj zapewnienia Ministerstwa Finansów są takie, iż tego od 2000 bodajże 16 ma być już do 3,5%.
Z tych 2,3
ma wzrosnąć do 3,5%, a od 2020 limit tego udziału akcji w OFE ma się zwiększyć do 62%. Od 2020, czyli tam za 9 lat, do 62%, a docelowo ma być nawet 90%.
90% co? Czy było?
Inwestycji, udziału akcji. W portfelach OFE.
No rozumiem, ale wiesz co, w chwili
czyli
obecnej...
de facto, tutaj jakby jeszcze jedna rzecz, jeżeli minister Rostowski wspominał, że de facto kwotowo i procentowo będą OFE, no w przyszłości, po tym 2020 roku, będą więcej inwestowały w akcje, czyli w rozwój gospodarki.
Czyli w perspektywie emerytalnej za chwilę.
Znaczy, to zależy dla kogo. No. Zależy dla kogo. No tutaj generalnie no, w nieciekawej, że tak powiem, sytuacji będą osoby, powiedzmy, no, które w najbliższym czasie będą przychodziły na tę emeryturę, prawda? W najbliższych latach.
Ta reforma nie miałaby żadnych zagrożeń dla przyszłych emerytów, poza tym, że państwo polskie jednak się będzie rozwijać. Że jednak będzie bezpieczeństwo środków w ZUS-ie zagwarantowane, wypłacane i do nieskończoności, czyli ja jestem zainteresowany, przez najbliższe kilkadziesiąt lat to się będzie działo. Mhm. Natomiast jest moim zdaniem duże niebezpieczeństwo, że to nie będzie się działo. Ale dobra, najważniejsza rzecz. Moim zdaniem to tutaj, co powiedzieliśmy, to zmniejszenie w chwili obecnej, kiedy to wchodzi? 1 stycznia?
Wiesz co, no teraz będą...
Bo rozumiem, że decyzja zapadła.
Znaczy, no...
Głosowania w Sejmie, ale umówmy się, tak?
Umówmy się, że to są jakieś tam kwestie formalne, natomiast no nie chciałbym, powiedzmy, jeszcze dokładnie daty mówić. Mówi się o 1 lipca bądź o 1 stycznia, ale...
To wydźwięk dla rynku akcji jest katastrofalny.
Tak. No pamiętasz bodajże styczeń, luty, kiedy indeksy giełd zachodnich biły rekordy,
a my
spadaliśmy wręcz.
Tak, spadaliśmy trochę w bok i tak dalej.
Tak. To były właśnie po tym już, że tak powiem, przyspieszeniu tych zmian.
Dużo mniej kasy od bieżących naszych wpłat, naszych pensji, które trafiały do tej pory do OFE, dalej będą trafiały, tylko w dużo mniejszym procencie, będzie tak, że trafia jakaś gotówka, będzie połowę mniej wpadała.
Tak, można tak powiedzieć, ale pamiętajmy o tym, iż to nie jest jakby, proszę tego nie rozumieć w taki sposób, że te OFE będą teraz wypłacały te pieniądze.
Nie,
będą po prostu mniej inwestowały.
Tak,
czyli
jest.
Mniej będzie jakby tak wpływało pieniędzy na giełdę. No to jest dosyć znaczące, tak? No ale tutaj, no tak jak mówię, no zapewne jest gdzieś prawda po prostu jak zwykle, jak to w życiu bywa, po środku. Można na pewno było inaczej tą reformę przeprowadzić. No mamy tutaj Ministerstwo Finansów, rząd jakby kryje się, może nie, że kryje, ale tłumaczy się tym, iż no ma jakieś, dostał od Komisji Europejskiej pewne zalecenia, aby ten deficyt spadł w przyszłym roku do 3% PKB, deficyt budżetowy oczywiście. Natomiast no musi to, no ale ja jakbym mógł tak troszeczkę od siebie swoje zdanie powiedzieć, mi się nie podoba to, w jakim stylu to jest po prostu robione. Czyli, że mając praktycznie władzę absolutną w tej chwili rząd...
Czyli teraz minister Rostowski słucha, to panie ministrze,
tak,
bardzo uprzejmie proszę.
Bardzo uprzejmie prosimy, aby po prostu te reformy, które tutaj w tej chwili rząd wprowadza, aby no na siłę ograniczyć ten deficyt, no miały jakiś taki charakter bardziej strukturalny. No sam pan minister zgodził się z wieloma, jak nie większością, propozycji foru, które mają charakter naprawdę strukturalny i będą miały odzwierciedlenie w przyszłości. Natomiast w tej chwili główne zmiany, jakie rząd wprowadził, aby ograniczyć ten deficyt, to jest na siłę zmniejszenie udziału w OFE i to, że tak powiem, księgowe, dzięki księgowym zapisom ograniczenie długu publicznego w przyszłych latach i deficytu zarazem oraz podniesienie stawki VAT, gdzie również, że tak powiem, nie można przed tym uciec. Jest to, że tak powiem, fizyczne ograniczenie deficytu no poprzez zwiększenie, poprzez zwiększenie tych poprzez zwiększenie dochodów w tym przypadku.
Nie, no, także... no trochę sztuczek jest, no, mniej faktycznych oszczędności, a trochę tutaj takiej. No,
tak,
no, ale
tak, żeby nie było, że po prostu tutaj też jakoś czarno-białych kolorach my to tutaj widzimy. Oczywiście jest kilka tutaj propozycji, było w ostatnich latach rządu, tak jak te emerytury pomostowe, które w tym roku mają 6 miliardów przynieść oszczędności. Także są te również działania są przeprowadzane, no, ale te są bardzo, bardzo głośne i bardzo, bardzo mocno dotyczą no, osób fizycznych, tak? Czyli
znaczy, cały czas jeszcze zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ na nas, inwestorów giełdowych. Wiesz, to zmniejszenie, drastyczne ucięcie, powiedziałbym katastrofalne ucięcie tego dopływu.
Bardzo ciężko to w tej chwili.
Wiesz, ja się pamiętam, że jak OFE ruszały tam w latach 99, tam później 2000, to ten początek, OFE ruszały, to nam rynek na tyle był młody, że jak ktoś miał cynk, tak? Kiedy będzie przelew z ZUS-u do OFE, to znaczy, że następnego dnia albo za dwa dni będzie rosło. Oczywiście. Ten efekt zanikł w późniejszych latach, bo OFE miały już na tyle pieniędzy, tak dużo, że jakiś tam pojedynczy wpływ z ZUS-u na ich rachunki już nie miał wpływu. On miał już tyle pieniędzy, że mogły w dowolnym momencie sobie kupić cokolwiek w dowolnej ilości. W związku z tym ten efekt zanikł, ale pamiętam, że na samym początku to było wręcz humorystyczne. Tak? Że o, szwagier mi mówił, że z ZUS-u do OFE poszedł przelew, czyli będzie rosło. Pojutrze albo pojutrze, także to pamiętam, że tak było. No, ciekawy jestem, nie masz takiej wiedzy, kiedy pierwsza emerytura z OFE zostanie wypłacona? Za chwilę.
No jakoś albo w tym, albo w następnym roku. Już.
Bo to pięknie by pokazywało wówczas, tak, jaki jest wypływ pieniędzy, to by się wyrównoważyło. Z jednej strony byłby dopływ pieniędzy do OFE, z drugiej strony byłby jakiś tam wypływ pieniędzy z OFE i ich taka rola była bardzo neutralna. Tak? One w tym momencie tak naprawdę tylko im przybywa pieniędzy, tak? Bo my cały czas im tylko wpłacamy. No jeszcze... Kompletnie już pomijam fakt, że zgadzam się z profesorem Gwiazdowskim, że skoro OFE są takie świetne, to dlaczego są przymusowe? Ja jestem przeciwnikiem oszczędzania w OFE.
No pamiętamy jakie były właśnie no, debaty, też można by powiedzieć, na temat ogromnych opłat, jakie pobierają OFE.
Otóż to.
Za zarządzanie tymi pieniędzmi także, no i zysków, jakie generują. To widać sprawozdania.
Tak jest, państwo przygina mój kark do ziemi i przeprowadzam je na kolanach do prywatnego przedsiębiorcy, który pobiera prowizję za moje pieniądze.
Tak, dokładnie.
Bym wolał tam, nie wiem, żebym miał obowiązek, ale żebym mógł oszczędzanie, ale mógł to robić sam. Odkładam na IKE. Na IKE odkładam. Tam nie mam możliwości wypłaty. Odkładam na IKE i tam muszę oszczędzać. Tak moim zdaniem powinien ten drugi filar wyglądać. No ale zdaję sobie sprawę, że rzeczywistość jest taka, że tych osób, które by wówczas odkładały w tym drugim filarze, byłaby nieprawdopodobnie niska. Odsetek osób. Tak. To jest niestety brutalne, no ale... No to znaczy mielibyśmy wielką biedę gdzieś tam.
Tak, jak z ubezpieczeniami OC.
Jakby nie było obowiązku.
Tak, no to.
No ale tam masz.
To by były po prostu sprawy karne.
Tak.
Wiesz, są tak po prostu co chwilę.
Ale wiesz o co chodzi? Ja nie muszę mieć samochodu. Nie mam takiego obowiązku prawnego. Ale jednak pracować, wiesz, tak jak pracuję, no to, bo ludzie chcą...
Czy masz firmę, czy pracujesz?
No z drugiej strony też może powiedzieć, bo nie muszę pracować. No tak, jasne.
Dobra.
Umówmy się, że mam...
Bogatego wujka.
Umówmy się w cudzysłowie, że mam wybór, tak? No, także bardzo chciałbym mieć taki wybór.
No i tutaj jeszcze właśnie tak przypomnienia na sam koniec. Mi się jedna rzecz jeszcze z debatem się przypomniała, jak minister Rostowski pokazywał kilka, tak powiem, slajdów takich, gdzie pokazał pewne swoje wyliczenia. Notabene profesor Balcerowicz na koniec podał mu list, w którym zaprzeczył jego wszystkim wyliczeniom. Ale to nie o tym.
To tak zawsze, nie? Równej kwadratowych nie rozwiązywali. Pani się tu myli. Ta delta jest źle policzona.
Tak. Generalnie te według tych obliczeń do 2060 roku, jeśli taki kształt by był jak w tej chwili...
Nie byłoby zmian.
To 80% dług publiczny dojdzie do 80% PKB.
Czyli masakra.
Głównie brane były wyłącznie pod uwagę wpływ OFE na deficyt
czyli masakra.
Budżetowy, czyli masakra. Dokładnie tak na pewno nie będzie mogło być, bo tam są oczywiście progi konstytucyjne, które na pewno by na to nie pozwoliły, ale tak oczywiście według tych wyliczeń. No i co jeszcze rząd tutaj mówi? Mówi, że zamiast wypłacać te odsetki od obligacji, które pożycza, pożycza tak do OFE, emituje te obligacje, to zamiast wypłacać właśnie te odsetki, które uważa za bardzo bezsensowny wydatek, to woli inwestować. To bardzo, bardzo ciekawe i takie działające na wyobraźnię wspomnienia ministra Rostowskiego, że wolałby te pieniądze zainwestować w infrastrukturę, w szkolnictwo wyższe i naukę, w naprawę kolei, w inteligentną politykę prorodzinną. Także zamiast tych pieniędzy bezsensownie wydawać na to, że my będziemy mieli więcej w przyszłości, tak, to jest uważane za bez sensu. I tutaj Balcerowicz, profesor Balcerowicz wspominał, że to jest takie bardziej podejście socjalistyczne, że on by wolał, wiesz, sam on to lepiej, rząd lepiej tymi pieniędzmi będzie zarządzał niż my na swoich tych kontach.
Także wiesz, na zakończenie, bo jeszcze słówko o portfelu C i o kolejnym tygodniu, w którym nie będziemy.
Tak.
Wykonywać.
Mam nadzieję, że to już ostatni tydzień tej takiego marazmu na rynku, że w końcu albo przebijemy ten poziom 2800 z impetem i zmierzymy w kierunku 2900-3000 na WIG-u 20, albo będzie cofnięcie, do tyłu, ta korekta płaska już trwa naprawdę bardzo długo. Ta konsolidacja, także na zakupy myślę, że za niedługo będą okazje lepsze niż dzisiaj. Spółki poprawiają wyniki, a ich notowania stoją w miejscu bądź lekko spadają.
Wiesz, także wpływ Japonii jest.
Tak,
jest bardzo
Libii, Japonii, obniżenia ratingów, na przykład Portugalii w tej chwili, także wiemy, że ostatnio bodajże S&P czy Moody's, już nie pamiętam, obniżyło rating Portugalii, Grecji to już jest któryś raz był obniżony,
Hiszpanii, Egiptu rynek się i tak dalej. Na złe wiadomości z Grecji. Ja tej Libii osobiście się nie boję, no bo tam postrzelałem to w krajach arabskich, tam co
znaczy, tutaj się jeśli chodzi o wpływ na rynki surowcowe, przede wszystkim oni mają dosyć znaczący udział eksport ropy z Libii, ma znaczący udział w imporcie ropy w Stanach Zjednoczonych na przykład. Czy też w krajach Europy Zachodniej, także no to generalnie.
Ja do Japonii się boję.
Tak?
Tak, no bo to wiesz, bo.
Ale powiem ci, że przycichło w ostatnich dniach.
A co przycichło?
Przycichło w ostatnich dniach.
No bo ta Fukushima gdzieś tam znowu coś.
Tak?
Tak.
Dzisiaj
400 stopni w jakimś reaktorze. No ale to nie chodzi. Chodzi o to, że jak generalnie, tak, że duże przedsiębiorstwa w Japonii nie produkują, bo miały tam.
Nie zatrzymały,
tak? Tam mają swoje fabryki, ewentualnie tam ich dostawcy mieli swoje fabryki.
Aha.
No więc to
ja właśnie słyszałem, że to tam Toyota, Sony wstrzymali całkowicie produkcję. Tak. Nie wiem, czy już została wznowiona, tak jak mówię, ostatnio.
Produkcja iPada 2 ma spaść.
Tak?
Tak. Bo cztery jakieś kluczowe komponenty do iPada 2 są w Japonii produkowane.
Także mamy fana.
Z rzeczy istotnych.
Z rzeczy najistotniejszej, tak golimy.
No ale wracając do rynku finansowego, to moment będziemy mieli kryzys światowy. To jest takie niespodziewane, będziemy mieli troszkę taki szok po japoński. Także bo to bardzo dużo jest wpływ moim zdaniem.
Znaczy to oczywiście
tak,
będzie. Dzisiaj Japonii tego może jeszcze nie ma. Tak?
Nie, no dzisiaj to jest wpływ psychologiczny. Tam jakaś elektrownia dymi i tak dalej. Ale to tak widzimy w telewizorze, że to źle wygląda, ale taki długoterminowy wpływ na realną gospodarkę, tak? Że te przedsiębiorstwa nie produkują, przestaną zarabiać kasę, przestaną zamawiać towary gdzie indziej i tak dalej. To jest na tyle duża gospodarka, że to będzie miało wpływ.
No tak,
bo gdyby to gdzieś tam jakaś wysepka na Pacyfiku, gdzieś tam coś jej się stało, to generalnie tragedia ludzka, tak?
Znaczy Japonia na szczęście i nieszczęście jest takim troszeczkę dosyć zamkniętym krajem się samym w sobie. Ten udział tego handlu zagranicznego nie jest w PKB duży, tam jest bodajże 30% PKB. A poza tym na przykład obligacje, tak, gdzie jest 200% wiemy dług publiczny do PKB
nie wiadomo,
Japonii.
Co z tym robić.
Tak, no to jest głównie wykupione przez Japończyków, jakby mógł tak powiedzieć. Tak? Czyli oni głównie posiadają. Także tutaj pod tym względem nie ma takich ryzyk, takich wypływu tego wszystkiego na świat, ale oczywiście to nie podlega żadnej dyskusji, że tutaj w tej chwili w tak zglobalizowanym świecie będzie musiało mieć odzwierciedlenie w firmach właśnie takich, przede wszystkim konglomeratach takich.
No i ja tego boję się dużo bardziej niż tam, że ktoś tam w Libii strzela. Dużo bardziej.
Naprawdę. No ja się boję, żebym przypadkiem szóstki nie zobaczył na stacji benzynowej. Aha, no, to, z przodu, także.
Tak, jak zobaczyłem piątkę w ostatni weekend.
To było szokujące.
Tak, teraz moje ostatnie tankowanie w weekend to było najdroższe tankowanie w życiu. Nigdy tak drogo nie nalałem baku jak teraz. Byłem przerażony. Także.
Zacząłem oszczędnie naciskać pedał gazu.
Zmieniam biegi, przecież 500 obrotów. Tak, sunę jak taksówka. Dobrze, proszę Państwa, musimy powoli kończyć. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu powrócimy do cyklu wtorkowego, że nic się już specjalnie nam nie zakłóci, jak scenariusz się wyda i będziemy mogli regularnie dla Państwa nagrywać. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Pręski.
Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.